Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. W naszych podcastach rozpoczynamy trzyetapową lekturę Biblii, aby dowiedzieć się pokrótce, gdzie można znaleźć odniesienia do Eucharystii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pierwsza część poświęcona będzie Staremu Przymierzu. W świat Biblii wprowadzi nas pani dr Danuta Piekarz, italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Przede wszystkim każda Boża rzeczywistość jest najczęściej przygotowywana w Bożej pedagogii. Kiedy myślę o Eucharystii, lubię wyjść, jak to się zawsze mówi, od Adama i Ewy. Adam i Ewa, którzy słyszą od Boga, że aby żyć, potrzebują pokarmu. Ich życie nie jest w ich rękach, zależne tylko od nich. I żeby ich życie trwało, potrzebują jeść, potrzebują otrzymywać nieustannie dar od Boga. To jest prawda, która dotyczy naszego życia fizycznego. Bez jedzenia, bez picia nie damy rady żyć. Ale na tej samej zasadzie funkcjonuje nasze życie duchowe. Problem polega na tym, że dusza rzadko pokazuje swój głód tak wyraźnie jak ciało. Ciało natychmiast domaga się pokarmu. Natomiast musimy pamiętać o głodzie duszy, żeby ją dokarmiać Eucharystią i Słowem Bożym. Także sam fakt konieczności jedzenia już jest, możemy powiedzieć, pierwszą przesłanką, która nam mówi: pamiętaj, że twoje życie jest nieustannie otwarte na dar od Boga. Ty nie jesteś Bogiem, który może istnieć samodzielnie. Ciągle potrzebujesz nowych darów. Potem kolejnym wielkim darem, który prowadzi nas ku Eucharystii, był dar manny. Znowu Izrael na pustyni narzekał, że nie ma co jeść. I Bóg zsyła tajemniczy pokarm z nieba. Do dziś biolodzy nie mogą się dogadać, czy można to wytłumaczyć naturalnie. Mówi się o jakimś tamaryszku mannodajnym, ale nic nie odpowiada do końca właściwościom manny. I co było ciekawego w mannie? Że można ją było zebrać tylko na ten jeden dzień. Z wyjątkiem piątku, kiedy zbierano na święty dzień szabatu, by wtedy nie wychodzić, nie szukać manny. Także manna jest też szkołą zaufania. Wiedz, że Bóg się o ciebie troszczy i tak jak dał ci chleb dzisiaj, da ci chleb jutro. Zauważmy, że Eucharystią też nie jesteśmy w stanie najeść się na całe życie. Też potrzebujemy codziennie przychodzić na nowo i wiedzieć, że Bóg ciągle na nowo da nam ten pokarm. I jeszcze jedna piękna właściwość manny. Ona miała taki smak, jaki każdemu smakował. Jakby dostosowywała się do gustów, do potrzeb jedzącego. Ale Pan Jezus potem powie wyraźnie: wasi ojcowie, którzy jedli mannę, pomarli. To był cudowny chleb, ale to był chleb karmiący ciało. Nie wystarczy, żeby dać człowiekowi życie wieczne. Trzeba na to innego chleba. Były też inne momenty w Starym Testamencie, które mogą nam coś powiedzieć na temat Eucharystii. Na przykład jest taki bardzo tajemniczy moment, kiedy, to jest jeszcze oczywiście wcześniej niż wyjście z Egiptu, Abrahamowi wychodzi naprzeciw kapłan król Melchizedek i wynosi chleb i wino. Ciekawe jest to, że chociaż list do Hebrajczyków wielokrotnie nawiązuje do Melchizedeka, kiedy mówi o kapłaństwie Chrystusa, ani razu nie wspomina o chlebie i winie, który przyniósł Melchizedek. Być może by zaznaczyć, że Melchizedek przyniósł zwykły chleb i wino. Natomiast to, co my spożywamy, już nie jest chlebem i winem, tylko ma takie zewnętrzne przypadłości. Natomiast późniejsza sztuka chrześcijańska bardzo lubiła ten motyw Melchizedeka niosącego chleb i wino. Inni też przypominają jeszcze jeden bardzo ciekawy motyw, tak zwanych chlebów pokładnych. W świątyni, w tak zwanym miejscu świętym, na specjalnym stole, leżało 12 chlebów symbolizujących 12 pokoleń Izraela, które po tygodniu kapłani zjadali i zastępowali nowymi chlebami. Ale te chleby uważano za rzeczywistość świętą. I była jedna bardzo ciekawa rzecz. Kiedy pielgrzymi przychodzili na święta, tak zwane pielgrzymie, na te trzy największe święta, kapłani wynosili stół z chlebami. Pokazywali ludowi te chleby, mówiąc: oto miłość Boga do was. To jest przepiękne. I jeszcze jeden motyw ze Starego Testamentu. Znowu wracamy do czasów Mojżesza, który nas pięknie prowadzi do Eucharystii. To jest moment zawarcia przymierza synajskiego. Kiedy lud deklaruje, że spełni wszystko, czego Bóg oczekuje, czego Bóg wymaga. I wtedy Mojżesz wziął krew zwierząt ofiarnych i skropił nią przede wszystkim ołtarz i lud. Bo czym jest przymierze? Przymierze traktowano jako prawne braterstwo. Dwie strony zobowiązują się do przestrzegania pewnych zasad, wchodząc w bardzo mocną relację jakby rodzinną. I Mojżesz, kropiąc ołtarz i lud, mówi: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami. Oto krew przymierza. Kiedy Pan Jezus podniesie kielich, powie właśnie: to jest moja krew przymierza. Wtedy był to tylko symbol. Krew zwierząt miała świadczyć o jedności między Bogiem a ludem. Eucharystia, znak zawarcia nowego przymierza, daje nam prawdziwą krew Syna Bożego, która już bardzo rzeczywiście łączy Boga z ludem.
Pokarm, krew to są takie rzeczywistości bardzo dostępne, bardzo znane, bardzo uniwersalne. Bóg zaryzykował, stając się tym pokarmem dla nas, że będzie właśnie niezauważony, albo że się do niego tak przyzwyczajimy, że zapomnimy o jego istnieniu.
Niestety to jest prawda. Dwie rzeczy. Z jednej strony nie widać go, nie słychać, nie narzuca się. To jest niezwykłe, nasz Bóg się nie narzuca. Przyznam, że był taki czas, kiedy wręcz mu to wyrzucałam. Mówiłam: mógłbyś być bardziej widoczny. I tu nie miałam na myśli tylko Eucharystii. Nie? Mógłbyś bardziej się pokazywać, że jesteś. Wtedy byłoby mi łatwiej z tobą rozmawiać. Ludziom byłoby łatwiej w ciebie wierzyć. I przyznam, że pomógł mi tutaj pewien bardzo głupi film, taki science fiction, o człowieku, który był ciągle nękany przez jakieś siły pozaziemskie. Gdy wchodził do domu, telefon dzwonił, choć nikt do niego nie dzwonił. Gdy gdzieś podchodził, coś spadało z półki. I przyznam, że po tym filmie uklękłam i powiedziałam: Panie Boże, jak Ty nas poważnie traktujesz, dziękuję Ci, że nie jesteś jak te siły. Że my naprawdę czekasz na to, żebyśmy my odpowiedzieli na Twoją obecność. Dałeś już dostatecznie dużo znaków, że jesteś, ale się nigdy nie narzucasz. I tak samo Chrystus w Eucharystii nie narzuca się. Natomiast rzeczywiście problem przechodzenia obojętnego jest bardzo poważny. Ponoć Pan Jezus miał powiedzieć do siostry Faustyny: ja żyję, ja czuję, a oni obchodzą się ze mną jak z nieboszczykiem. Podejść nawet powiedzmy z szacunkiem, ale jak do nieboszczyka, tak jak się przechodzi obok trumny, a nie obok żywej osoby, z którą można prowadzić dialog, którą się kocha.
Tymczasem to Bóg jest tym, który żyje. Jedyny, który nie jest nieboszczykiem, bo przecież my mamy życie tylko w Nim.
Oczywiście i tylko w łączności z Nim możemy tym życiem się cieszyć. Nie? Pamiętam, jak usłyszałam bardzo ciekawe zdanie tłumaczące istotę nieba. Pewien prelegent powiedział tak: niebo jest sferą, w której żyje Bóg. Jeżeli człowiek trafia do nieba, to tylko w Chrystusie. I Eucharystia tutaj nam pięknie tłumaczy, w jaki sposób my trafiamy do nieba. Karmimy się Chrystusem, jakby ładujemy się tym Jego światłem, Jego życiem i wtedy możemy być mieszkańcami nieba, bo jesteśmy napełnieni Synem Bożym.
Chciałabym jeszcze powrócić do Starego Testamentu i do Księgi Wyjścia, to znaczy tam, gdzie mamy opis Paschy, tego baranka paschalnego, tyle tam symboli, które właśnie nawiązują potem do Jezusa Chrystusa.
No właśnie. Jest też bardzo ważny moment w historii Izraela i zwłaszcza motyw baranka paschalnego. Bóg każe Izraelitom na ten wieczór wyjścia, w ogóle pierwsza bardzo ciekawa rzecz. Izraelici mają opuścić kraj niewoli. Mają wyjść z kraju, którym byli ciemiężeni przez całe pokolenia. I zamiast Pan Bóg zarządzić jakiś poligon, ćwiczenia wojskowe, każe im jeść. Mają się przygotować przez posiłek. Powiedzielibyśmy nieporozumienie. Ale to jest coś pięknego, bo posiłek ludzi jednoczy. Posiłek scala rodziny. Przynajmniej powinien. I Bóg chce, żeby właśnie Izraelici rozpoczęli ten wymarsz ku ziemi obiecanej od posiłku, który ich zjednoczy. Ale daje to szczególne polecenie dotyczące baranka. Mają zabić baranka, ale tak go upiec, żeby nie łamać jego kości. Zachował się trochę późniejszy opis, który mówi, że baranka nabijano na dwa skrzyżowane pale. Nam, chrześcijanom, oczywiście od razu się kojarzy jednoznacznie ten obraz baranka nabitego na dwa pale. I Bóg polecił Izraelitom, żeby od drzwi domów naznaczyli tą krwią baranka, bo kiedy będzie przechodził anioł śmierci, który będzie zabijał pierworodnych, ominie, dosłownie przeskoczy, stąd właśnie Pascha, przeskoczy te domy, na których zobaczy krew baranka. Zauważmy, że to jest jedna z kilku scen naznaczania tych, którzy są wierni Bogu. Tutaj krew baranka zabitego naznacza od drzwi domów Izraelitów. Później w księdze Ezechiela, gdy będzie szerzyło się bałwochwalstwo, Bóg pośle anioła, który będzie miał naznaczyć na czołach tych, którzy sprzeciwiają się szerzeniu się bałwochwalstwa, literę Taw, która co ciekawe miała znak krzyża. To są ci, którzy będą ocaleni. I tak samo w Apokalipsie mamy pieczętowanie wybranych przed nadejściem kataklizmu. Bóg naznacza tych, którzy są mu wierni. Nie pozwala, żeby zginęli razem z niegodziwymi.
Mówimy o ocaleniu przez Boga, także przez pokarm. I tutaj mi się przypomina jeszcze jedna historia. Historia Józefa Egipskiego, który jest typem Chrystusa, który właśnie umarł i zmartwychwstał, odnaleziony przez braci jako żyjący. I on właśnie karmi swoich.
Tak, zresztą najpiękniejsze jest to zdanie, które powie Józef. Wy zamyśliliście zło, ale Bóg potrafił z tego wyprowadzić dobro. To jest coś, co nam też bardzo pasuje do ofiary Chrystusa. Ludzie, którzy skazali Chrystusa, zamyślili zło, ale nawet nie przypuszczali, jak wielkie dobro Bóg z tego wyprowadzi. I właśnie ten Józef, który rozdziela braciom pokarm, też jest znakiem tego przyszłego skrzywdzonego, który będzie karmił także tych, którzy wyrządzili mu tak wielką krzywdę.
Są też prorocy, między innymi Eliasz, poprzez którego Bóg rozmnaża pokarm ubogiej wdowy.
Tak, mamy te znaki daru pokarmu. Ale też zauważmy, Eliasza zawsze mnie, przyznam, wręcz denerwuje na początku jedna rzecz. Ta biedna kobieta mówi, że chce przygotować podpłomyk dla siebie i dla swojego syna. A Eliasz co mówi? Najpierw zrobisz dla mnie, potem dla nich. To jest, wydawałoby się, skrajny egoizm, ale naprawdę próba wiary. Czy uwierzysz, że jeżeli dasz mnie, to tobie też nie zabraknie? Czy uwierzysz w to, że przeze mnie działa Bóg, który może rozmnożyć ten pokarm? Zresztą historia Eliasza jest mniej znamienna, natomiast później jego uczeń Elizeusz dosłownie rozmnoży chleb. Co prawda tylko dla 100 osób, później Jezus nakarmi tysiące. Ale ten znak rozmnożenia chleba też już nas kieruje ku wydarzeniom z Ewangelii. Jeżeli generalnie patrzymy na ofiarę Chrystusa, wielu widzi ofiarę Izaaka, która co prawda nie została dopełniona, ale zauważmy też, została zastąpiona barankiem. Też możemy powiedzieć, że to, co się nie doprowadziło do końca w Izaaku, zostało dopełnione w baranku Bożym w Chrystusie. Bóg, jak to powie Paweł w liście do Rzymian, nie oszczędził swojego miłowanego syna. Do Abrahama Bóg powiedział, ponieważ byłeś gotów, nie oszczędziłeś twojego jedynego syna, chociaż Bóg zatrzymał tę ofiarę. W Chrystusie ona zostaje doprowadzona do końca.
Eucharystia to także uczta. Motyw uczty znajduje się także kilkakrotnie w Starym Testamencie.
Tak, tylko trzeba zrozumieć, co znaczyła uczta dla tamtego człowieka. Kiedy my jesteśmy zaproszeni na jakąś ucztę, to myślę, że wielu z nas czuje wręcz pewną niechęć, bo my niekoniecznie lubimy ucztować. Nam czasem uczta kojarzy się z takim nudnym siedzeniem przy stole. Natomiast dla tych ludzi, którzy mieli bardzo prosty, niekiedy prymitywny pokarm, uczta była obrazem wymarzonego szczęścia. I dlatego zarówno Pan Jezus przy powieściach, jak i prorocy czy księgi mądrościowe nieraz mówią o obrazie Boga, który zaprasza na ucztę. Że tylko Bóg potrafi naprawdę nasycić człowieka. W Ewangeliach Jezus będzie mówił wręcz o uczcie weselnej. Pewien człowiek zaprosił gości na ucztę weselną swojego syna. To jest ten stan szczęścia. Możemy powiedzieć, mamy takie dwa stany szczęścia, które się najbardziej kojarzą człowiekowi Biblii. Uczta i ogród. Te dwie rzeczywistości które kojarzyły się im z czymś, czego nie mieli na co dzień. Na co dzień mieli bardzo mało wody, trudno mieć ogrody w tym momencie. I mieli proste pożywienie, a tutaj uczta, gdzie uginają się stoły. To był dla nich obraz szczęścia. Także niekoniecznie wyobrażajmy sobie, że w niebie będziemy siedzieć przy wielkim stole, ale w ten sposób Pan Jezus, czy wcześniej też prorocy, autorzy ksiąg mądrościowych, przemawiają do tych ludzi, uświadamiając im, będziecie mieć to, o czym marzycie, czego wam tutaj brakuje.
Uczta też kojarzy się z gościnnością. Bóg jest tym, który korzysta z gościnności człowieka. Tu mamy Abrahama, do którego przychodzi trzej, ale także, który sam jest tym, który jest gościnny.
Tak, Bóg, który właśnie zaprasza gości, ale też zauważmy, jak go to boli, kiedy to zaproszenie zostaje odrzucone. Jest bardzo znamienne w tej przypowieści o zaproszonych na ucztę, bo w starożytności były dwa zaproszenia. Najpierw wysyłano zaproszenie, na które każdy miał prawo powiedzieć, przepraszam, nie mogę, wyjeżdżam i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś na to pierwsze zaproszenie dał odpowiedź pozytywną, to gospodarz zakładał, że ta osoba będzie i wliczał ją w przygotowania. Pomyślmy na przykład o zabitych zwierzętach. I w Ewangelii Pan Jezus opowiada o przypadku, gdy Pan zaprasza gości, gdy już uczta jest gotowa, to drugie zaproszenie. Wtedy nie dało się zadzwonić czy wysłać maila. Wysyłano osoby z drugim zaproszeniem. I oni wtedy zaczynają się wszyscy po kolei wymawiać. Zauważmy, uczta jest gotowa. Pan przygotował wszystko. Czeka z radością na gości, a goście zawsze mają 1000 ważniejszych spraw, żeby nie przyjść.
No nie ma chyba większego znaku lekceważenia. A Bóg się na to godzi.
Tak, bo się przyjmuje każdą naszą odpowiedź. Nie? Wiadomo, zaznacza wyraźnie, że jego cierpliwość też ma swoje granice. Ale zapraszając nas na ucztę, a zwłaszcza dając siebie jako pokarm, podejmuje też to ryzyko odrzucenia.
Podsumujmy zatem te wszystkie zapowiedzi Eucharystii w Starym Testamencie. Z jednej strony one dla wierzących, dla chrześcijan są bardzo jednoznaczne, bardzo wyraziste, a z drugiej strony Bóg jest w nich tak ukryty, że można tego w ogóle nie połączyć z Eucharystią.
Tak, oczywiście, zwłaszcza, że pamiętajmy o dwóch rzeczach. Dla człowieka Biblii jeść czyjeś ciało to był idiom, który oznaczał czyhać na kogoś. Oni chcą pożreć moje ciało. Picie krwi było absolutnie zakazane przez prawo mojżeszowe. Uważano, że picie krwi zwierząt to jest jakby jakiś kanibalizm, bo uważano, że we krwi jest istota życia danego zwierzęcia czy człowieka. Więc wypić czyjąś krew to tak jakby dopuścić się kanibalizmu pewnego rodzaju. I teraz w tym świetle warto zrozumieć, jak szokujące musiały być słowa Jezusa, kiedy nawet jeszcze nie w Wieczerniku, ale w Kafarnaum, będzie mówił o tym, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew jest prawdziwym napojem. Co on opowiada? Jak mamy to rozumieć? Kolejna przypowieść.
Do przypowieści Pana Jezusa i do Eucharystii, tak jak ją prezentuje Nowy Testament, powrócimy w kolejnej audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Eucharystycznych zapowiedzi w Starym Testamencie szukaliśmy wraz z panią dr Danutą Piekarz, italianistką i biblistką, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.